Kto z was był tydzień temu i słyszał to słowo? Podnieście w górę ręce i trzymajcie je przez chwilę. Będę to kontynuował, więc ci z was, którzy nie byli, potrzebują sobie to przesłuchać, to będzie na naszej stronie internetowej. Nie wiem, kiedy to zwrócicie się do Dawida, on wam powie kiedy. Mówiliśmy o bliskości z Bogiem. Potrzebujemy, kochani, mieć taką świadomość, że żyjemy w takich, a nie innych czasach i Kościół potrzebuje desperacko bliskości z Panem. Amen? Jesteście ze mną? Bliskość oznacza znajomość, więź, społeczność. Wiedza to nie jest to samo, co poznanie. Powiem wam, można skończyć teologiczne studia, zrobić doktorat. I słyszałem takich ludzi, którzy zrobili nawet kilka doktoratów z teologii. Ale po tym, jak oni mówią, widzę jedno, oni nie znają Jezusa. Można cytować Biblię na pamięć i można nie znać Jezusa. Potrzebujemy tej bliskości z Jezusem, poznania Go w takich trzech głównych celach w naszym życiu. I będę dzisiaj mówił tylko o dwóch. Po pierwsze, potrzebujesz znać Pana, dlatego że kiedy znasz Jego, poznajesz Jego, to poznajesz Jego drogi. Poznając Jego drogi, nabywasz Jego mądrości. Mając Jego mądrość, nie będziesz robił głupich rzeczy w swoim życiu. Amen? Otwórzmy sobie Ewangelię Marka, 6 rozdział. I przeczytamy coś, co może nam pomóc. Marek 6 rozdział od 45 wiersza. Jezus nakarmił poprzez uczni 5000 ludzi. Potem mówi do uczniów swoich, kazał uczniom swoim wsiąść do łodzi i wyprzedzić go na drugą stronę w kierunku Betsajdy. On sam odprawiał lód, a uczniom kazał, wsiadajcie do łodzi i odpływajcie na drugą stronę. Gdy ich odprawił, odszedł na górę, żeby się modlić. Spróbujmy sobie zobaczyć jakby w swoim sercu obraz tego wszystkiego. Zbliżał się wieczór, dlatego że to było po całym dniu, Jezus nakarmił tych ludzi. Zbliża się wieczór, mówi do uczniów swoich, siadajcie do łodzi, płyńcie tam na drugą stronę. Ja z wami nie będę płynął. Sam idzie na górę, żeby się modlić. Często jest tak. Dlaczego Jezus nie poszedł z nimi? Widocznie tak go Duch poprowadził. Musisz nauczyć się, jeśli chcesz mieć bliskość z Jezusem, musisz nauczyć się oddzielać od ludzi i iść na górę swoją. Musisz nauczyć się tego. Jeśli nie nauczysz się oddzielać od ludzi, będzie ci trudno poznać Jezusa. Czytamy dalej. Gdy nastał wieczór, łódź była na pełnym morzu, on sam był na lądzie. Jezus patrzy na to, co się dzieje. Ujrzawszy, że są utrudzeni wiosłowaniem, bo mieli przeciwny wiatr, około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po morzu. Wyobraźcie sobie, Jezus widzi, że się zmagają z przeciwnym wiatrem, więc idzie do nich. Po morzu. Idzie i zbliża się. I chciał ich minąć. Ciekawe, co? Szedł do nich, bo widział, że się zmagali. Więc idzie do nich i chciał ich po prostu minąć. Można by sobie zadać pytanie, jak to jest możliwe? Widzisz, że się zmagają, że nie radzą sobie, więc idzie do nich i chce ich minąć. Zobaczyli go, krzyknęli ze strachu i wtedy Jezus przyszedł do nich do łodzi i się wszystko uspokoiło. Jaka jest z tego lekcja? Kiedy się zmagasz z czymkolwiek w swoim życiu, Jezus zawsze jest blisko. On to widzi i jest blisko. I powiem ci, może cię minąć. Wiesz, na co on czeka? Aż zawołasz go. Jeśli go nie zawołasz, ominie ciebie i zostawi cię w tym. Ale kiedy wszedł do łodzi, wszystko się uspokoiło. Oni byli przerażeni, lęk od nich odszedł, wszystko się uspokoiło. Bo go zawołali. Jezusa. Moja Biblia mówi, że zbawienie jest tylko w imieniu Jezus. W żadnym innym. W żadnym innym słowie nie ma zbawienia. Możesz krzyczeć do Boga i mówisz, Boże, pomóż. Nic nie otrzymasz. To Jezus Chrystus jest Zbawicielem. Zbawienie jest w Jego imieniu, dlatego że Bóg tak wywyższył to imię. To jest pewna lekcja, z której my, Kościół, potrzebuje się czegoś nauczyć. Boże Słowo nam mówi, że Bóg się nie zmienia, tak? Amen? Wierzymy w to? Amen. Otwórzmy sobie Psalm 107. Coś zobaczymy. To jest mowa o jedna z historii Izraela. Bardzo pouczająca. Psalmista mówi tak. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Śpiewamy to i halleluja, to jest prawda. Potem jest napisane tak. Niech mówią odkupieni przez Pana. Niech mówią odkupieni przez Pana. Czyli niech mówią ci, którzy doświadczyli odkupienia, wybawienia od Pana. Niech oni mówią. Ci, których wyzwolił z ręki nieprzyjaciela, których zebrał z ziem, ze wschodu i zachodu, z północy i południa. Niech oni mówią, bo co się z nimi działo? Błądzili po pustyni, po pustkowiach, nie znajdując drogi do miasta zamieszkałego. Byli głodni i spragnieni. Dusza w nich omdlewała. Kiedy dusza omdlewa, to przychodzi jedna myśl, to za tym przychodzi duch beznadziei, który będzie ci podpowiadał, życie nie ma sensu. Dusza w nich omdlewa, wołali do Pana w niedoli swej, a On wybawił ich z utrapienia i poprowadził ich drogą prostą, aby mogli dojść do miasta zamieszkałego. Kiedy to zrobił? Kiedy wołali do Niego. Powiem ci tak, jest wołanie i wołanie. Słowo jest takie samo, tylko potrzebny jest pewien poziom, z którego ono wychodzi, żeby dotarło do nieba i poruszyło serce Boga. Słowo jest takie samo. Wołali do Niego. błądzili po pustyni. Wiecie, jeśli ktoś zabłądzi na pustyni, to śmierć mu w oczy zagląda. Byli głodni i spragnieni. Dusza już w nich omdlewała, czyli tracili nadzieję. Byli w miejscu, gdzie nie mogli sobie znaleźć pomocy sami. Albo Ty, Boże, przyjdziesz i wyratujesz, albo jest po nas. Wołali do Pana. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za Jego cuda dla synów ludzkich. Napoił bowiem duszę pragnącego, a duszę głodnego napełnił dobrem. Napoił duszę pragnącego. Wiecie, czego dusza pragnie? Pokoju, miłości, akceptacji, zrozumienia, nieraz przebaczenia. Bo to grzech powoduje chorobę duszy. Napoił duszę. Duszę głodnego napełnił dobrem. Wiecie, co jest największe dobro? Kiedy widzisz odpowiedź na swoje wołanie, albo jak odczuwasz, że Pan zbliżył się i Cię wyratował. Czytamy dalej. Więc ci błądzili po pustyni. Wiecie, co jest tragiczne? Że bardzo wiele dzieci Bożych tak błądzi po pustyni. Od 10 wiersza. Siedzieli w ciemności i mroku, związani nędzą i żelazem, ponieważ sprzeciwili się Słowom Bożym, pogardzili radą Najwyższego. Serce ich upokorzył trudem, słaniali się i nikt nie pomógł. Wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Wyprowadził ich z ciemności i z mroku, więzy ich rozerwał. Ale najpierw siedzieli w ciemności i mroku, związani nędzą i żelazem. Można być dzieckiem Bożym i być związany takim żelaznym łańcuchem jakby i funkcjonować jak niewolnik. Dlaczego? Sprzeciwili się Słowom Bożym. Tydzień temu mówiliśmy o tym, że ci, którzy kochają Jezusa, wypełniają Jego Słowo. Serce ich upokorzył trudem. Może widzieliście takich ludzi, którzy bardzo się trudzą przez cały dzień, od rana do wieczora i prawie żadnego owocu z tego nie ma. Czy to jest Boży plan dla Bożych dzieci? Absolutnie nie. Żaden ojciec nie chce, żeby jego dziecko tak funkcjonowało. Sprzeciwili się Słowom Bożym, pogardzili radą Najwyższego. Pogardzili. Tu jest masę rad od Najwyższego. Bardzo wiele rad tutaj jest dla każdego człowieka, kto chce słuchać. Ale oni pogardzili tym. A pomimo tego, kiedy wołali, Bóg przyszedł i wyciągnął ich z tego. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich. Skruszył bramy spiżowe i połamał zasuwy żelazne. Halleluja. Trzeci element. chorowali z powodu swego występnego życia i cierpieli z powodu swych win. Wszelki pokarm obrzydł im. Bliscy już byli bram śmierci. Wtedy wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia, posłał słowo swoje, aby ich uleczyć i wyratować ich od zagłady. Chorowali z powodu swego występnego życia i cierpieli z powodu swoich win. Byłem kilka razy w takiej sytuacji, kiedy choroba dotknęła mnie. Pierwsza rzecz, Panie, dlaczego? Ja chcę wiedzieć. Za każdym razem musiałam pokutować. Musiałam uznać, że to było złe. W Jego oczach to był grzech. Kiedy się nawróciłem, posłał swoje słowo. Usłyszałem, co mam zrobić. Uzdrowienie przyszło. To słowo jest realne. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich. Skończę ostatnim wierszem, 43. Kto jest mądry, niechaj się tego trzyma i rozważa łaskawość Pana. Kto jest mądry, niechaj się tego trzyma i rozważa łaskawość Bożą. Rozważa. Słowo rozważa mówi o sercu, nie o głowie. Żeby rozważać słowo, żeby rozważać łaskawość, potrzebujesz iść na osobne miejsce, zamknąć się w komorze, wyciszyć się i pozwolić, żeby Duch Święty przyszedł i zaczął mówić do Ciebie, pokazywać Ci, objawiać Ci, pokazywać prawdę nieraz. Na to jest potrzebny czas, wyciszenie. I wtedy zaczynasz rozumieć, drogi Pańskie, przynajmniej troszkę. Psalm 94. Psalm 94. Przeczytamy od 9 wiersza. Czy ten, który uczynił ucho, nie słyszy? Odpowiedź brzmi: słyszy na pewno. Czy nie widzi ten, kto ukształtował oko? Wszystko widzi. Czy ten, co wychowuje narody, nie karci, nie wychowuje, nie koryguje, nie strofuje? Wiecie, z czego składa się naród? Z jednostek. Czy ten, który wychowuje nawet całe narody? Problem jest w tym, że bardzo wielu przywódców narodów są zaślepieni, nie znają Boga i jest problem. Ale naród składa się z jednostek. Jaki jest z tego wniosek, że Pan wychowuje swój lud, czyli Ciebie i mnie? On, który uczy człowieka poznania, inne tłumaczenie mówi umiejętności, zrozumienia, rozróżniania. Pan zna myśli ludzi, one są marnością. Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie. Widzicie, to napisał człowiek, który zrozumiał coś, który się czegoś nauczył z Bogiem. I mówi tak, błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie. Tylko głupcy nie pozwalają się wychować. Tylko głupcy nie pozwalają na to. Wiecie dlaczego? Bo oni zamykają sobie drzwi przed Bożym błogosławieństwem, którego uczysz zakonu swego, Po co Bóg to robi? Aby mu dać odpocznienie po dniach niedoli, a więc wychowanie nie jest przyjemne. To są dni niedoli. Więc to nie jest przyjemne. Ale ktoś, kto się poddaje, bo rozumie, w konsekwencji dziedziczy błogosławieństwo nieba. Wybór zawsze należy do człowieka. Psalm 86, zobaczymy coś o Dawidzie. Psalm 86. Przeczytamy 11 wiersz. Może w 5 najpierw. Dawid mówi tak: Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz. Wiecie, kto tak mówi? Ten, który doświadcza przebaczenia. A kto doświadcza przebaczenia? Ten, który wyznaje swoje grzechy. Ten, który wyznaje. I to jest zapisane też w pierwszym liście Jana, prawda? Tylko ci, którzy wyznają, im zostaje to wybaczone. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz. Jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Jesteś wielce łaskawy. W innym miejscu Dawid mówi, że łaska jest dla tych, którzy żyją w bojaźni Pańskiej. Kiedy czytamy Psalm 103, my nieraz tutaj cytujemy te słowa, zobaczycie, że tam w trzech miejscach jest napisane dla tych to wszystko jest, którzy żyją w bojaźni Bożej. To nie jest dla wszystkich. Jeśli dziecko Boga żyje w bojaźni Bożej, to powiem wam to, co mówiłem, pewnych rzeczy nigdy nie będzie robił, a pewne rzeczy będzie robił. Potem mówi tak, 11 wiersz. Wskaż mi, Panie, drogę swoją, bym postępował w prawdzie Twojej. Dawid się modli do Boga i mówi, Boże, pokaż mi swoją drogę. Wskaż mi, Panie, drogę swoją. Czyli Dawid miał pragnienie i modlił się do Boga. On zrozumiał jedną rzecz, że Bóg przechadza się pewnymi drogami, a Dawid chciał mieć bliskość z Bogiem, więc prosi Boga, Panie, pokaż mi tą drogę. Pokaż mi swoją drogę, jakimi drogami Ty chodzisz. Dlaczego on się tak modlił? Bo on chciał wejść na te drogi, po to, żeby mieć bliskość z Bogiem. Bym postępował w prawdzie Twojej. Tu jest jeszcze jedna ważna rzecz. My często, widzicie, cielesna natura człowieka, która ma tendencję do samosprawiedliwości, ona będzie mówić tak, to nie jest takie złe i zawsze siebie usprawiedliwi. Ale w oczach czystego i świętego Boga to może wyglądać jak brud, jak śmieci, które Pan będzie chciał usunąć. Dawid miał pragnienie, bym postępował w prawdzie Twojej, nie swojej, Twojej. Co Jezus mówił o sobie? Ja jestem droga, prawda i życie. Kto pójdzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, będzie miał w sobie światło. Ja jestem droga. Jeśli pójdziesz za mną, ta droga, czyli ja, zaprowadzę cię do prawdy, bo ja jestem prawdą. Poznasz prawdę, czyli mnie. A kiedy mnie poznasz, to przyjdzie życie. Moje życie. Boskie życie. Spraw, potem mówi, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni imienia Twego. Bojaźni imienia Twego. Tu nie chodzi o taki paniczny lęk przed Bogiem, bo to nie jest zdrowe. Potrzebujesz zrozumieć taką rzecz. Jeśli kogoś kochasz, to zrobisz wszystko, żeby go nie zranić. Żeby go nie zasmucić. To jest pierwsze. Bojaźń Boża polega też na tym, że pewne rzeczy zrobisz, bo Bóg tak powiedział, że masz robić. A pewnych rzeczy nie będziesz robił, dlatego że Bóg powiedział, nie rób tego. A więc bojaźń sprawia, że poważnie traktujesz Boga, czyli Jego Słowo. Bojaźń Boża sprawia, że dziecko nie przekroczy, dziecko Boże nie przekroczy pewnej granicy poufałości z Bogiem Ojcem. Możesz stać się przyjacielem Boga i przyjaźń to jest coś bardzo bliskiego, a pomimo tego żyć w bojaźni Bożej i nigdy nie przekroczyć pewnej granicy. Bo masz w sobie bojaźń Bożą. Spraw, by serce moje jednego tylko pragnęło, bojaźni. Więc widzicie, ten człowiek się modlił o to do Boga. Spraw, by serce moje pragnęło tego. Ty spraw to, ja nie potrafię. Wierzę, że Ty możesz. Proszę Ciebie, spraw to. Czyli zmień mnie. Zmień mnie w taki sposób, żebym żył w bojaźni przed Tobą. I cieszył się Tobą. I przyjmował od Ciebie. Psalm 25. Wybrałem kilka fragmentów. Od drugiego wiersza. To jest właśnie Dawid. Do Ciebie, Panie, wznoszę duszę moją. To mi się podoba. Do Ciebie wznoszę. Boże mój, Tobie ufam. Obym nie zaznał wstydu. Widzicie, on jest szczery. Ze względu na to, Panie, co robię, Ty możesz sprawić, żebym nie zaznał wstydu. Niech wrogowie moi nie radują się z mego powodu. I potem mówi tak, zaiste wszyscy, którzy nadzieję pokładają w Tobie, nie zaznają wstydu. Inne tłumaczenie mówi tak, wszyscy, którzy Ciebie wyczekują, nie zaznają wstydu. Którzy Ciebie wyczekują, wyczekują, jak długo, aż przyjdziesz. Tak długo, aż przyjdziesz. Zaznają wstydu ci, co bez przyczyny nie dochowują wiary. Innymi słowy, Panie, mam czas do godziny 20. Jak nie przyjdziesz, żegnam. Tacy nic nie otrzymują. Panie, jeśli nie odpowiesz mi w przeciągu tego tygodnia, daję sobie z Tobą spokój. Tacy nie otrzymują. Zaznają wstydu ci, którzy nie dochowują wiary. Widzisz, robisz to poprzez wiarę, że wiesz, że On widzi, że słyszy, Ty do Niego wołasz, o coś Go prosisz i wyczekujesz. Aż przyjdzie. Pamiętacie, jak się dzieliłem w zeszłym tygodniu? 6 dni, w 7 przyszedł. Mojżesz 6 dni czekał na Boga, a w 7 dniu Bóg dopiero przyszedł i zaczął do Niego mówić. Czytamy dalej. Panie, wskaż mi drogi swojej, ścieżek swoich naucz mnie. Potrzebujemy, Kościele, modlić się. Oczywiście mówię to do tych, którzy mają głód Boga. Jeśli masz głód Boga, módl się i mów: Boże, naucz mnie swoich dróg. Nie chcę chodzić swoimi drogami. Nie chcę chodzić swoimi drogami. Chcę chodzić Twoimi drogami. Naucz mnie tego. Naucz mnie tego. Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. Innymi słowy, widzisz Jego drogi, na Jego drogach jest prawda. Powiem wam, prawda o nas nie zawsze jest przyjemna. Nieraz jest trudna i bardzo, bardzo bolesna dla duszy. Ale to ciągle jest prawda. Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. To mówi człowiek, który ma serce ucznia i prosi Boga: Boże, ucz mnie swoich dróg. Ucz mnie chodzić w prawdzie swojej. Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego. Ciebie tęsknię, wyglądam codziennie. Spróbujcie sobie uzmysłowić tęsknotę człowieka, który wygląda, wyczekuje, aż Bóg przyjdzie i go dotknie. Ale nie rezygnuje. Nie rezygnuje. Nie rezygnuje. Nie rezygnuje tylko ten, kto jest głodny i wierzy. Tylko ci nie rezygnują, którzy są głodni spotkania z Nim i wierzą. Potem mówi: pamiętaj, Panie, o miłosierdziu, o łasce swojej, gdyż one są od wieków. Grzechów młodości mojej, przestępstw moich nie pamiętaj. Widzicie, w tym czasie wyczekiwania bardzo często jest, że Duch Święty delikatnie przychodzi i zaczyna pokazywać Ci prawdę o Tobie samym, o Twoim sercu. Pokazuje Ci wszelki brud, wszelkie śmieci w Twoim życiu. Pokazuje wszystko to, co się Jemu nie podoba, co nie jest Jemu poddane. On robi to delikatnie. On nie robi to z takim potępieniem. Robi to delikatnie. On jest bardzo wrażliwy, jest delikatny. Ale On jest prawdą. To jest Duch Prawdy. Widzisz, a kiedy pozwalasz, żeby prawda mówiła, nie możesz uciec przed prawdą. Bo kiedy On przychodzi i pokazuje Ci prawdę, powiem Ci, nic na swoje usprawiedliwienie nie masz. Nic. Wtedy możesz zrobić dwie rzeczy. Albo zegniesz swoje kolana i powiesz: Boże, wybacz mi. Albo wstaniesz, trzaśniesz drzwiami i dasz sobie spokój. A diabeł Ci powie: nie przesadzaj. Nie przesadzaj. Przecież wierzysz w Jezusa, nie przesadzaj. Czytasz Biblię, modlisz się, chodzisz do kościoła, tam jest fajne słowo. Nie przesadzaj. Jest pytanie, czego pragnie Twoje serce? Grzechów młodości moich, przestępstw moich nie pamiętaj. Przez wzgląd na łaskę Twoją pamiętaj o mnie. Przez wzgląd na dobroć Twoją, Panie. I potem Dawid mówi tak: Pan jest dobry i prawy. Dobry i prawy. Jest prawy. W Jego prawości jest Jego sprawiedliwość, Jego czystość, świętość też. Dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Prowadzi pokornych drogą prawa, uczy ich drogi swojej. Wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością dla tych, którzy strzegą przymierza i nakazów Jego. Widzisz, to jest tak. Kiedy próbujesz, już spróbowaliśmy wszystkiego, wyczerpaliśmy wszystkie nasze możliwości, w końcu robimy dwie rzeczy. Po pierwsze, albo poddajesz się całkowicie i wołasz do Niego z głębokości serca. Widzisz, Jezus był blisko, szedł do nich i chciał ich minąć. Paradoksalne. Ale kiedy wołali, uwolnił ich, przyszedł, wszystko się uspokoiło. Więc albo poddaje się taki człowiek całkowicie i zaczyna wołać z bezradności: Jezu, pomóż. Jezu, przyjdź. Moje możliwości się skończyły. Jest nieraz tak, że twoja wiara ma swój koniec i dochodzisz do kresu swojej wiary i twoja wiara cię jeszcze nie wybawiła. Wtedy jest czas na Jego wiarę, która nigdy nie zawodzi. Taki jest Jezus. Ale czy wtedy wołasz do Jezusa? Druga rzecz, którą człowiek może zrobić, to się obrazi na Boga, bo nie odpowiedział Mu na Jego warunkach. Wiecie, co wtedy się dzieje? Do serca człowieka puka gniew, złość, bunt, zaślepienie. Bo wołałem i nie przyszedł. Bo modliłem się, a ta osoba umarła. Kiedyś posługiwałem pewnemu człowiekowi, który stał się alkoholikiem dlatego, że jego żona, którą bardzo kochał, zachorowała na raka. On nie był na nowo narodzony, ale był wierzący jak tradycyjnie większość. Może tak, wiedział, że Bóg istnieje, może tak. I on powiedział, że pojechał w góry, modlił się i wołał do Boga i nic się nie stało. I żona zmarła. Zaczął pić i nie chciał więcej słyszeć na temat Boga nic. Próbowałem wytłumaczyć mu. Popełnił samobójstwo, powiesił się. Nie przyjął nic. Czy Bóg przestał być dobry? Nie. Widzisz, kiedy to przychodzi, ten gniew, złość, bunt, zaślepienie, powiem wam, korzeń goryczy zaczyna rosnąć w sercu człowieka i zaczyna go niszczyć. I zaczyna niszczyć też wszystkich tych, którzy są wokół niego. To jest straszne. Pan pragnie, abyśmy szukali Jego oblicza, czyli Jego obecności, z całego serca. Całkowicie Mu się oddali, powierzyli w wierze. To jest pierwsza rzecz, żebyśmy poznali Jego drogi. Druga rzecz, dlaczego potrzebujemy tej bliskości, żeby poznać Jego samego. Specjalnie wziąłem tutaj książkę i chciałbym wam przeczytać jedno świadectwo z tej książki. To jest świadectwo kobiety wierzącej, która miała bliskość z Bogiem. Słyszała Go, cieszyła się Nim i zaangażowała się w pewną relację z mężczyzną. i w jakiś sposób ta relacja rozwaliła się. I potem napisała takiego maila do pastora. W modlitwach często proszę Pana, by badał moje serce i pokazywał mi, czy nie postępuję w sposób, który go obraża. Proszę, aby dał mi serce, które z całej siły trwa przy nim, tak, bym miała w sobie bojaźń Bożą. W przeszłości Pan wiernie odpowiadał na tą modlitwę, lecz tym razem byłam zupełnie nieprzygotowana na to, co mi pokazał. Czułam odrzucenie i pustkę z powodu tej zerwanej przyjaźni. Chciałam spotkać się z chrześcijańskim doradcą, ale zadzwoniwszy do kilku, dowiedziałam się, że wszyscy mają już zapełniony grafik. Zatelefonowałam też do kilku przyjaciół, którzy słyszą Boży głos, ale żadnego z nich nie było akurat w mieście. Ciekawe. Można by sobie powiedzieć, diabeł. Wydaje się, że Pan zabrał mi wszelką ludzką pomoc, abym polegała na Nim i tylko na Nim. Tego wieczoru zaczęłam czytać książkę, która zawierała rozdział o takim współuzależnieniu od Boga. To wtedy Duch Święty przekonał mnie, że próbowałam odgrywać w życiu rolę Boga. Próbowałam w życiu odgrywać rolę Boga. Uświadomił mi również inne grzechy. Wiedziałam jednak, że Bóg jeszcze ze mną nie skończył. W czasie wyciszenia przed Panem odczułam Jego bliskość. Powiedział mi, często prosiłaś o to, by doświadczać mnie więcej w swoim życiu. Błagałaś o więcej mocy, ale nigdy nie spytałaś mnie, dlaczego nie otrzymujesz tego, o co prosisz. Nigdy nie spytałaś mnie, dlaczego nie otrzymujesz tego, o co prosisz. Wołałaś o większą bliskość, o większą moc. To nie przychodziło. Ale nigdy nie zadała Panu pytania, dlaczego nie otrzymuję tego, o co proszę. Ciekawa lekcja. Odpowiedziała mnie, Panie, rzeczywiście. I pyta się, dlaczego? Wtedy on rzekł z miłością, nie było dla mnie miejsca, bo nie było dla mnie miejsca. Pozwoliłaś, aby ta przyjaźń zajęła moje miejsce w Twoim sercu. Sprawiłem, że to wszystko się przydarzyło, by Ci pokazać, że jestem o Ciebie zazdrosny. Pragnę całego Twojego serca. Chcę, żeby Twoje serce nie było rozdwojone, byś mogła mnie poznać. Rozdwojone serce nie pozna Jezusa. Jaki jest z tego wniosek? Jezus jest zazdrosny. On chce całego serca, czyli całego życia. Dlaczego? Bo chce się objawić. Bo pragnie się objawić tej osobie, jaki jest. Psalm 27 i przeczytamy 8 i 9, początek 9 wiersza. Z natchnienia, to znowu Dawid mówi, z natchnienia Twego mówi moje serce, szukajcie oblicza mego. Dawid mówi tak, Boże, z Twojego natchnienia mówi moje serce. Czyli Dawid, szukając Boga, doświadczył, że Duch Pański dotknął się go i przemówił przez niego i z niego wydobyły się słowa. Szukajcie, czyli Bóg przemówił w nim. Szukajcie mego oblicza. Przeto oblicza Twego szukam, Panie. I potem mówi, nie ukrywaj oblicza swego przede mną. Przeczytam wam inne tłumaczenie tego fragmentu. które mnie dotknęło i bardziej tak pokazuje. Powiedziałeś: szukajcie mojego oblicza, dopytujcie się i domagajcie się, by moja obecność była waszą niezbędną potrzebą. Moje serce więc mówi do ciebie: twego oblicza, twojej obecności, Panie, będę szukał oraz dopytywał się o nią i domagał się jej z konieczności i na podstawie autorytetu twojego słowa. Z natchnienia twego mówi serce moje. Wiele lat temu byłem na pewnym spotkaniu. Była tam osoba, którą znałem. Znam też trochę jej życie. I to była osoba szukająca Boga. I w czasie przerwy gdzieś szedłem, nie wiem już gdzie, ale ona podeszła do mnie. Więc zatrzymałem się i zadała mi pytanie. Nie wiem na jaki temat było tam głoszone. Zadała mi pytanie. Czy gdzieś widzę, że coś przeszkadza Bogu, żeby ona chce być bliżej Niego? I natychmiast usłyszałem ten cichy, łagodny głos w sobie. Głos Jezusa, który powiedział: powiedz jej, że pragnę całego jej serca. Tylko tyle. I powiedziałam: wiesz, Pan pragnie całego twojego serca. A ona, kiedy to usłyszała, upadła na kolana i zaczęła ryczeć. Została skonfrontowana przez prawdę. Proste zdanie. Księga Przysłów 21:1 mówi tak: serce króla w ręku Pana jest jak strumienie wód. On je kieruje tam, dokąd chce, tak? Zwróćcie uwagę. Serce króla, jeśli jest w ręku Pańskim, to Bóg może nim kierować, inaczej nie. Pan będzie kierował nim tak, czyli Bożymi drogami będzie go kierował. Jeśli nie ma całego serca, nie może. Wielu wierzących pragnie chodzić Bożymi drogami, wypełnienia Bożej woli, widzieć swoje powołanie i przeznaczenie. To wszystko jest. Pan chce ci to objawiać. On chce cię prowadzić swoimi drogami, ale potrzebuje jednego, całego twego serca. Biblia mówi, że najczujniej ze wszystkiego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Więc źródłem twojego życia jest twój wewnętrzny człowiek, twoje serce. Więc jeśli to serce nie jest w ręku Pańskim, to jest pytanie, kto kieruje twoim życiem? Prawdopodobnie ty sam. Dlaczego się nieraz boimy oddać całkowicie siebie? Powiem wam, boimy się, że coś stracimy. Boimy się, że Pan zażąda od nas czegoś, co my nie jesteśmy w stanie mu dać dzisiaj. To jest diabelskie myślenie. To jest diabelskie myślenie. Żaden ojciec nie będzie wymagał od dziecka czegoś, czego ono dzisiaj nie potrafi zrobić. Ale widzisz, jeśli ze strachu trzymasz jakąś dziedzinę życia, to wróg może całe życie pociągać za to i nigdy nie będziesz wolnym człowiekiem. Czy Pan nie chce? Ma pragnienie objawić się Tobie, być z Tobą. Ma pragnienie, żebyś doświadczał i doświadczała Jego dobroci, miłości, Jego mocy, wszystkiego błogosławieństwa. Psalm 23, właśnie 23. Przysłów 23, 23, przepraszam. Przysłów 23. 26 wiersz. Bóg mówi tak: Synu mój, daj mi swoje serce, a Twoje oczy niechaj strzegą moich dróg. Wierzę osobiście, że jeśli serce nasze nie jest w Jego ręku, nasze oczy nie będą widzieć Jego drogi. Bóg mówi: Synu, daj mi swoje serce. Widzicie, to pragnienie szukania Boga jest naprawdę w każdym Bożym dziecku. Wiecie dlaczego? Bo On sam to wzbudza. Wiesz dlaczego? Bo pragnie bliskości z Tobą. Kiedyś rozmawiałem z pewnym pastorem, to jest znana osoba w Polsce. Rozmawiałem z nim przez telefon i powiedział do mnie taką rzecz. Kiedykolwiek próbuje się oddzielić dla Boga, on bardzo dużo służy. Kiedykolwiek próbuje się oddzielić dla Boga, ciągle widzę taki obraz. Widzę obraz Jezusa, który przygotowuje pieczę rybę, a ja tak jakbym był na łodzi. I Jezus na mnie czeka z pożywieniem. Ja powiedziałem: nie rozumiesz tego? Ja mówię: jak długo ty już ten obraz nosisz? On mówi: już sporo lat to we mnie jest. Za każdym razem, kiedy się zbliżam, to widzę to. Ja mówię: to jest słowo Pana dla ciebie. Nie rozumiesz tego? Bóg cię nie powołał do tego, żebyś się zarobił dla Niego. On pragnie bliskości i czeka na ciebie. Zadam ci pytanie, czy w twoim sercu jest pragnienie zbliżenia się do Niego? Jeśli tak, to zadam ci drugie pytanie. Co z tym robisz? Powiem ci, skąd to pragnienie jest. On to wzbudza w tobie, dlatego że chce cię przyciągnąć do siebie. Co z tym robisz? Może: Panie, ja tak dużo służę Tobie, jestem zapracowany dla Ciebie. Co z tym robisz? Widzisz, On oczekuje, że odpowiesz na to pukanie, na to wołanie, na to przyciąganie, że pójdziesz za głosem serca, że zaczniesz Go szukać całym swoim sercem, aż On przyjdzie, dotknie ciebie, nawiedzi ciebie, spotka się z tobą. Cielesny człowiek zawsze się będzie temu opierał. Zawsze będzie się opierał temu pragnieniu i zawsze znajdzie dla siebie wytłumaczenie i usprawiedliwienie. Zawsze. Cielesny człowiek ucieka przed tym. Wiecie dlaczego? Bo on wie, że kiedy się spotka i odda wszystko, to straci kontrolę nad swoim życiem. A o to właśnie chodzi. A jemu właśnie o to chodzi. Żebyś nie ty już decydował o swoim życiu, o swojej przyszłości, o tym, co robisz, czego masz nie robić, co masz robić. Właśnie jemu o to chodzi. Widzisz, nie znajdziemy Jego obecności, Jego oblicza, jeśli nie zdecydujemy, że będziemy gotowi Nie, że rzucamy wszystko nagle, nie. W swoim sercu będziemy gotowi zostawić wszystko na najlżejsze dotknięcie i tchnienie Jego. Wiecie, czego Bóg szuka? Uległego serca. Uległego, otwartego serca. Takiego serca, które jest otwarte i które mówi: Panie, cokolwiek, jakkolwiek ma być, niech Twoja wola się wypełni. Powiesz jedno słowo, zrobię. Mam zostawić to, zostawię. Chcesz, żebym to oddał, oddam. Cokolwiek powiesz, Bóg szuka takiego serca. Czy Pan nie chce nas błogosławić? Chce, ma pragnienie. Tylko widzisz, jest co innego, kiedy ty sam coś bierzesz, a jest co innego, kiedy Pan ci to daje i masz wdzięczne serce. Bo wiesz, że to z Jego łaski, Jego dar. To są dwie różne rzeczy. Czy myślisz, że Jezus jest złodziejem? To diabeł jest złodziejem. On nie chce cię z niczego okraść. Ale on ma pragnienie, żebyś wszystko złożył u jego stóp. To kim jesteś, to co robisz dzisiaj. I powiem ci, on zawsze to sprawdzi, czy to jest prawdą twojego serca. Zawsze to sprawdzi. Zawsze. Widzisz, taką duchową konfrontację możesz przeżyć tylko w osamotnieniu i w wyciszeniu, tylko z Nim. Jezus pragnie od nas prawdy, świętości, czystości. On nie tylko pragnie, on tego jakby wymagał od nas. Można by sobie zadać pytanie, dlaczego Panie aż tyle? Wiesz dlaczego? Bo On sam jest prawdą. On jest czysty i święty. On pragnie bliskości z Tobą, abyś mógł Go poznać, abyś mogła Go poznać, a nie mieć tylko wiedzę o Nim przeczytaną z kart Biblii. On pragnie tej bliskości z Tobą, aby móc Cię błogosławić, wiesz czym? Swoim życiem. Ja przyszedłem, aby moje owce miały życie i miały je w obfitości. Widzisz, to jest życie zmartwychwstałego Jezusa, które Ciebie wypełnia. Wypełnia, wypełnia, wypełnia. Nieraz tak mocno. Nieraz może Cię tak mocno wypełnić, że każda dolegliwość Twojego ciała zniknie natychmiast, bo życie usuwa śmierć. Nieraz Cię wypełni tak głęboko, że tak jakbyś poczuł, że każda komórka Twojego ciała eksploduje życiem. Tak jakby ktoś wstrzyknął taką górską, świeżą wodę. On pragnie bliskości z Tobą, aby objawić Ci Ojca i Jego miłość. To nie wiedza. To nie wiedza, to nie kazania to sprawią, to realne spotkanie, kiedy On przyjdzie i odsłoni przed Tobą Ojca, Jego miłość. On pragnie tej bliskości z Tobą, żeby Jego cała natura, czyli Jego mądrość, Jego miłość, Jego świętość i czystość, Jego moc mogła się manifestować poprzez Ciebie w Twoim życiu. Może dzisiaj Pan do Ciebie mówi: Synu, córko, daj mi Twoje serce całe. Daj mi swoje serce. taki jest Jezus. Jest zadziwiające, że On jest o nas tak zazdrosny. Że On chce mieć całe nasze serce, dlatego że chce, abyśmy Go poznali. Taki jest Jezus. Halleluja. Halleluja. Leciutko grajcie tylko. Poświęćmy chwileczkę, by się wyciszyć. Porozmyślać, troszeczkę porozważać to. Halleluja. Mówię do tych, którzy są głodni. Którzy są głodni Jego samego. Często chcemy kontrolować to, co robimy. Kiedy czytasz o Izraelu, zobaczysz, że tam jest napisane, że Duch Pana prowadził ich do odpocznienia. Wiesz, co to jest odpocznienie w Bogu? Żyjesz bez stresu, bez napięć, nikt cię nie pogania. Bez lęków. Nie zabiegasz na siłę o nie wiadomo co dla siebie. Po prostu ufasz Mu. Wierząc w Jego dobroć, że kiedy Go poproszę, On da. Dla ducha tego świata życie w Bożym odpocznieniu to jest nierealność i szaleństwo. A przecież Jezus powiedział, ja was wybrałem z tego świata, już do Niego nie należycie. Codziennie stykamy się, chodzimy po tej ziemi. Ten świat ma na nas wpływ. Na niektórych mniejszy, na niektórych większy. Ale jest lekarstwo na to. Widzisz, kiedy świat ma na ciebie wpływ zbyt mocny, to tracisz jego obecność. I wtedy zostawiasz wszystko i wszystkich i idziesz na osobne miejsce, aby się z nim spotkać. Aby się nasycić Nim. Bo kiedy On przychodzi, to nie tylko oczyszcza ciebie. Jego cudowne słowo będzie cię obmywać, obmywać z wszelkiego kurzu i brudu, które ten świat niesie ze sobą. Widzisz, jeśli nie będziesz się codziennie obmywał w Jego Słowie, to brud przylgnie do ciebie i przyzwyczaisz się do tego. A diabeł ci powie, nie przesadzaj, nie bądź fanatykiem. No cóż. Pamiętaj też, że Jezus nie jest złodziejem. On nic ci nie wyrwie z rąk. Nic ci nie zabierze. On uszanuje Twoją wolę. Czy wszystko rozumiem? Nie. Nie rozumiem jeszcze wszystkiego. Mam sporo pytań jeszcze do Boga, na których jeszcze nie mam odpowiedzi. Ale ciągle szukam, 32 lata już, Jego obecności. Szukam, tęsknię za tym. I to moje szukanie, ono musi być zaspokojone w którymś momencie. Bo jeśli nie będzie zaspokojone, to nie mam co tutaj robić już. Wiecie dlaczego? Bo straciłbym życie. Bez Jego życia straciłbym to po prostu. Nie miałoby to dla mnie żadnego sensu już tutaj żyć. Więc ciągle szukam. Jestem głodny Jego. Szukam, wołam, modlę się. Szukam. Oddzielam się. Wyczekuję nieraz. Czy zawsze mi się chce? Nie. Ale potrafię rozpoznać ten nienasycony głód w sobie. To pragnienie, które oczekuje zaspokojenia. I wiem, że to On wzywa mnie do bliskości z sobą. Wiem, że to jest Jego głos we mnie. Bo kiedy się spotkamy, jestem nasycony, to znika we mnie. To znaczy, że Pan był zadowolony. Ale jeśli powstaje ten głód i pragnienie, robię wszystko, co potrafię, aby to zostało zaspokojone. I wiem jedno, tylko przez spotkanie z Nim to może być zrobione. Nieraz biorę to Słowo i Pan ożywia coś dla mnie. A Jego Słowo jest duchem i życiem. A więc zaspokaja mnie to. Ale nieraz to zaspokojenie jest takie krótkie, jakby powierzchowne. Ale jest nieraz coś głębokiego. Taka głęboka tęsknota za Bogiem. I to jest we mnie przez cały czas, już 32 lata. W ten sposób Bóg mnie uczył swoich dróg. Byłem kiedyś w sytuacji, kiedy desperacko potrzebowałem Boga. Tak naprawdę prawie cudu potrzebowałem. I w końcu ten cud przyszedł. Po kilku latach pytałem się: Panie, przypomniało mi się to wszystko. Ty wiedziałeś, jak się czuję. Wiedziałeś, ile mnie to kosztowało. Dlaczego nie odpowiedziałeś wcześniej od razu? Przecież mogłeś to zrobić. I wiecie, co Pan powiedział? Nie zapamiętałbyś, synu, tej lekcji, a tak drugi raz więcej tego nie zrobisz. I w tym jest Boża mądrość. Nie zapamiętałbyś tej lekcji, gdybym odpowiedział od razu. Ale ze względu na to, że mnie to tak tyle kosztowało, to kiedykolwiek przychodzi myśl, żeby zrobić jeszcze raz stop. Bo mam wspomnienie ceny. To właśnie On w taki sposób uczy cię swoich dróg, uczy cię o sobie. Ojcze, dziękujemy Ci. O, halleluja. Powstańmy, podziękujmy Panu. Mam jeszcze trzecią sesję z tego tematu, ale to już nie wiem, kiedy to zrobię. Większość ludzi wyjeżdża na obóz, więc chyba to przełożę po wakacjach. Halleluja. Podziękujmy Panu za słowo. On jest dobry, halleluja. Ojcze, dziękujemy Ci. Ojcze, ja wielbię Ciebie w Twojej mądrości, Ojcze. Wielbię Ciebie, Ojcze, w Twojej cudownej mądrości. Tak, Panie, w Twojej dobroci i mądrości, że to jest połączone razem. Ojcze, modlę się, Panie, za tych, do których mówiłeś dzisiaj, że przemawiałeś do serc. Panie, przypominaj im to. Przypominaj im to słowo, które Ty dzisiaj włożyłeś do serc. Pomóż nam, Panie, to chronić. Pomóż nam to podlewać, aż to słowo stanie się ciałem w nas. Aż to słowo będzie stawać się ciałem, Panie, na tych naszych drogach, Panie, po tej ziemi, dopóki nie weźmiesz nas do siebie. Niech się tak stanie w imieniu Jezusa. I Kościół powiedział: Amen. Amen.